Dobrze, słuchajcie, otwórzcie sobie dzisiaj Biblię na 2 Koryntian i dzisiaj spróbujemy tak pokrótce pokryć 7, 8 i 9 rozdział. Tak mówię, bo chciałbym ten list kiedyś zakończyć, a tak drepczemy i nie mogę go zrealizować całego, także dzisiaj trochę przyspieszamy. No właśnie, i pierwszą rzecz, jaką w 7 rozdziale chciałbym omówić dzisiaj, albo tylko tak zaznaczyć wam. Drugi list do świętego Pawła do Koryntian, 7 rozdział, w piątym wersecie mamy tak napisane: bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciskani walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Zatrzymam się tutaj przy tym wersecie troszkę, dlatego że myślę, że bardzo, bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, na czym polega służba liderów w Kościele. A mianowicie Paweł tutaj, jako lider Kościoła, jako misjonarz, który jeździł, jako apostoł, który jeździł, zakładał nowe zbory, doświadczał czegoś, czego bardzo często doświadczają pastorzy, nie wiem, diakoni, ludzie, którzy służą intensywnie w Kościele. A mianowicie czego? Uciśnieni walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Bardzo często jest tak, że ludzie w Kościele nawet sobie nie zdają z tego sprawy, jak pod wielką presją potrafią być liderzy. Bo oprócz tego, że ktoś z zewnątrz ich może atakować, tak jak tu w przypadku, myślę, no Pawła, to tam groziło mu pewnie jakiś areszt, jakieś więzienie, może jakieś tam kolejne biczowanie i tak dalej, to tak samo jest w życiu innych liderów. Też bardzo często są oskarżani, potępiani, no różne rzeczy z zewnątrz są, można powiedzieć, są pod obstrzałem z zewnątrz. Ale coś, czego my wszyscy nie widzimy, to jest to, że bardzo często liderzy nie śpią po nocach z bardzo prostego powodu. Mają obawy wewnątrz. Obawy wewnątrz. To jest coś, czego na zewnątrz nie widać. Ale to jest coś, z czym każdy lider wewnątrz musi się zmierzyć. I Paweł tutaj pisze o tym, że on obawiał się na przykład o to, co się dzieje w Koryncie, tak? On się obawiał, czy Kościół się czasami nie rozleci pod wpływem jego listów, tak? I tam sytuacji, która w Kościele się działa. Miał obawy. I bardzo często jest tak, że liderzy obawiają się o swoje owieczki, tak? Bardzo często przeżywają coś, czego no, nikt poza nimi nie widzi i nie słyszy, poza Bogiem i nimi, tak? Dlatego, jak wam się przydarzy kiedyś zobaczyć, jak jakiś lider upadnie, weźcie pod uwagę też to, że nikt z was, nikt z nas nie był pod taką presją, jak ten człowiek tam, powiedzmy. Nie, nie wiemy tak naprawdę, co atmosfera demoniczna w jego życiu próbuje zrobić, tak? My zazwyczaj nie widzimy tej atmosfery demonicznej. I zapominamy, że, a bardzo często zapominamy niestety, tak jak Boże Słowo mówi, że bój toczymy z kim? Tak? Z ludźmi, którzy nas oskarżają? Z jakimiś ludźmi, którzy, nie wiem, robią różne rzeczy? Nie. Walczymy z całą armią demonów, które za daną sytuacją mogą się ukrywać i po prostu próbują zniszczyć życie lidera. Bo demony bardzo dobrze wiedzą. Uderz w pasterza, to co się dzieje z owieczkami? Rozpraszają się, tak? On nad tym pracuje. W życiu właśnie tego lidera. Dlatego bardzo ważne jest, i do tego was zachęcam, o to was proszę, nie zapominajcie modlić się o waszych przewodników, tak? O waszych liderów. O ludzi, którzy są na czele naszego stada, powiedzmy, naszego zboru. Pamiętajcie o liderach w modlitwie. Nie? To jest bardzo ważne miejsce, ale też bardzo trudne. I bez Bożego powołania, no ja bym się nigdy nie odważył być pastorem, jakbym Bóg mnie do tego nie zmusił, że się tak wyrażę, tak? Nie odważyłbym się stanąć na czele. Ale są tacy ludzie, co są tacy odważni i stają bez powołania, ale później to bardzo kiepsko zazwyczaj wychodzi, nie? To jest jedna rzecz. W 7 rozdziale mamy jeszcze jedną rzecz, którą chciałbym wam zasygnalizować. Ja tak wybieram tylko takie wersety, które ja bym chciał wam mówić. Mam nadzieję, że te fragmenty całe sobie w domu przeczytacie, żebyście byli zachęcani do tego, żeby sprawdzać wszystko w Bożym Słowie. Miejcie ten zwyczaj, słuchajcie. Miejcie ten zwyczaj, żeby sprawdzać to, co ja mówię, to, co ktokolwiek inny. Sprawdzajcie w Bożym Słowie. I pamiętajcie zawsze o kontekście. Bo to, co zauważyłem, bardzo często kaznodzieje robią ten błąd, to jest to, że mówią na jakiś temat i wyrywają wersety zupełnie mówiące o czymś innym, ale tam pada gdzieś to słowo, więc fajnie by było je tam gdzieś wspomnieć. Tak? No, to nie. Zwracajmy na to uwagę. Po to mamy Boże Słowo, żeby kontrolować sytuację i sprawdzać, czy o tym rzeczywiście tam jest mowa. Nie? Bo czasami się zdarza, że nie. A wręcz odwrotnie czasami. Nie? Sprawdzajcie. I słuchajcie, co jeszcze? W 7 rozdziale temat ten nie rozwinę, ale tylko go zapunktuję. Tak wam przypomnę. W 9 wersecie jest takie stwierdzenie. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku pamiętaniu. Zasmuceni, bowiem byliście po Bożemu. Także w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Ja mówiłem o tym, na ten temat, o smutku. Nie wiem, ilu z was słyszało. To było chyba gdzieś w 2 rozdziale 2 Koryntian. Tam było o smutku prowadzącym do... Nie. Jak wyleciało mi słowo. Smutek, który no nie niszczy, ale prowadzi do zgorzknienia, tak? Czyli do rozgoryczenia. Tu chodziło o człowieka, którego zbór, po tym jak on się upamiętał, nie chcieli go przyjąć, tak, do zboru. I jest powiedziane, że Paweł mówi, przyjmijcie go jak najszybciej i obdarzcie miłością, żeby smutek nie doprowadził go do rozgoryczenia, tak, do zgorzknienia. I w tym kontekście mówiłem też właśnie o tym smutku Bożym i o smutku światowym, bo tu jest fajnie o tym Paweł opisuje. Porównuje, mówi, że są dwa smutki. Jest smutek, który jest od Boga, bo gdy zostaje zasmucony, zaczyna się zastanawiać, co złego się stało, albo co złego zrobiłem, jest powiedziane, on prowadzi cię do upamiętania. Czyli co? Zmieniam myślenie i wracam do Boga. Upamiętuj się, jestem z Nim. Ale Paweł mówi też o drugim smutku, mówi o smutku światowym, który prowadzi do śmierci. Czyli jest też taki smutek, który może cię tak zgnieść i wprowadzić w taką depresję, że może doprowadzić nawet do twojej fizycznej śmierci. Jest też taki smutek. Ale ten smutek nie jest od Boga. Bo tak naprawdę Bóg, jeżeli nas zasmuca, to robi to na chwilę. Po co? Żebyśmy się upamiętali, wrócili do relacji z Nim, żebyśmy się cieszyli powrotem do Ojca. Ale jeśli ten smutek jest przeciągnięty, jeśli ten smutek trwa miesiącami, latami i wprowadza cię w depresję, to nie jest na pewno od Boga. Bo to jest smutek, który ma cię zabić, ma cię zniszczyć. Jeśli z tym smutkiem masz do czynienia, przez wiarę wracaj do Ojca. Siądź u Jego stóp i słuchaj, co On ma do powiedzenia. On cię może uwolnić w każdej chwili. Ludzie, naprawdę słyszałem wiele świadectw ludzi, którzy przez lata byli nękani przez taki smutek, żyli przez lata w depresji. I wiecie, w pewnym momencie po prostu Boże dotknięcie, depresja zniknęła. I jak widziałem ich w kościele, to co niedziela po prostu uśmiech od ucha do ucha, nie? Bóg ma moc! Słuchajcie, Bóg ma moc uwalniać ludzi z depresji. Bóg ma moc zmieniać to, co wydawało się niemożliwe. Bóg ma moc uwolnić cię od smutku. Pamiętajcie o tych dwóch rodzajach smutków, tak? Jeden krótki, który prowadzi cię do upamiętania. Drugi światowy, którego celem jest cię zabić. Więc czy doskwiera ci ten pierwszy, czy ten drugi? Wróć do Ojca jak najszybciej, tak? Niech Bóg cię pocieszy. Duch Święty, którego my świątynią jesteśmy, my, każdy z nas, narodzony na nowo, jest pocieszycielem. nie zasmucaczem. Tak? Duch Święty. Ciekawe, bo Biblia mówi, że Duch Święty czasami jest w nas zasmucony, ale nigdzie nie jest powiedziane, że Duch Święty ciebie trzyma cię w smutku całe życie. Nie? Nie. Duch Święty jest nazwany duchem pocieszenia. To jest ktoś, kto z tego smutku chce cię wyciągnąć, a nie trzymać cię w tej depresji. Nie? Taki jest Duch Święty. Duch pocieszenia. To tak tylko coś więcej chcecie o tym smutku, to odsyłam was, znajdźcie na naszej stronie, gdzieś jest kazanie z 2 Koryntian, chyba 2 rozdziału. Tam jest dużo więcej na temat smutku, a też Paweł dużo więcej pisze tutaj w 7 rozdziale. Także zachęcam do studiowania w domu. A chcę przejść do tematu głównego dzisiejszego, o którym Paweł pisze w 8 i 9 rozdziale, a mianowicie o ofiarności. W 8 rozdziale, w 2 wersecie mamy napisane tak. Od 1. Opowiadam wam, bracia, o łasce Bożej okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. I słuchajcie, o czym tu Paweł mówi? W ogóle też chcę wam całe tło tutaj narysować, więc to trochę będzie czasu nam trochę zajmie, ale spróbujcie się skoncentrować. Paweł robi zbiórkę w Koryncie, tak samo jak i w kościołach macedońskich, na kościół w Jerozolimie. Co się stało takiego, że kościół w Jerozolimie potrzebuje ich wsparcia finansowego? Kto z was wie? Co takiego się stało w Jerozolimie, że oni potrzebują wsparcia finansowego? Wiecie co, my przegapiamy dużo rzeczy w Biblii, nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Kto z was czytał z was Dzieje Apostolskie, gdzie było napisane, że w pierwszym kościele wszyscy mieli wszystko wspólne? Taka, naprawdę, to był fajny czas, bo ludzie naprawdę nawracali się, wszyscy z radością, byli bardzo ofiarni, każdy oddawał, nawet domy sprzedawali, posiadłości sprzedawali i pieniądze przynosili u stóp apostołów, składali. Była radość, było fajnie, tylko... I dlaczego tak robili? Bo cały czas oczekiwali, że Jezus przyjdzie w każdej chwili po swój kościół, tak? Oni już wtedy spodziewali się, że Jezus może już przyjść. Więc nie dbali o to, co będziemy za 10 lat robić, bo Jezus już przychodzi, tak? No i co? W końcu się okazało, że wszystko już sprzedali, wszystko już spieniężyli i wszystko już zjedli, tak? Przyszedł głód w Jerozolimie i co? I wszyscy cienko piszczą. To jest też nauka dla nas. Słuchajcie, my czasami robimy... Ja wam powiem tak, że ja kiedyś spotkałem taką sektę, oni się Dzieci Boże nazywali. Fajna nazwa, nie? Brzmi fajnie, Dzieci Boże, tak? I wiecie, co było charakterystyczne dla nich? Oni uważali się jedynie za chrześcijana, za prawdziwych chrześcijan. Jako jedyni, że tylko oni są chrześcijanami. Dlaczego? Bo my praktykujemy to, co w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale jest napisane. Myślę sobie, co oni takiego praktykują, że wszystko mieli wspólne. I u nas, w naszej społeczności, my mamy wszystko wspólne. Jak chcesz do nas przystąpić, to wszystkie pieniądze oddajesz liderowi, on później rozdziela na wszystkich, tak? I lider miał tyle, a reszta nic nie miała. Tak? No ale dobra. Ale i widzicie, co się robi? Bierze się pewien werset, nawet przecież z Nowego Testamentu, co Nowy Testament nas nie obowiązuje. No nie wszystko z Nowego Testamentu nas obowiązuje. Jeśli pierwszy Kościół zrobi jakiś błąd, dlatego my mamy go powielać, tak? Dlatego czytajmy cały Nowy Testament i uczmy się na ich przykładzie. To było piękne to, co się działo w Jerozolimie, ale w konsekwencji długich lat po prostu to sprawiło im nowe problemy, zaczęły się pojawiać, tak? Więc nie wszystko mamy kopy w klej zrobić, tak? To, co robił pierwszy Kościół, bo nie wszystko w pierwszym Kościele hulało tak, jak powinno. Dlatego mamy też listy Pawła, gdzie on tak naprawdę też widzi, co złego się działo w różnych kościołach i on też to korygował, co było złe, tak? Więc to jest coś, co dla naszego pouczenia. Pamiętajmy o tym, Jeżeli ktoś będzie was chciał przyjąć do jakiejś wspólnoty, ale musisz wszystko oddać, bo wiesz, bo mamy wszystko wspólne, jesteśmy ci bardziej prawdziwi chrześcijanie, wszyscy inni są B, bo tego nie robią, nie dajcie się w to wkręcić, tak? I mamy tą sytuację właśnie teraz w liście do Koryntian, gdzie Paweł robi zbiórkę po wszystkich zborach, zbiera pieniądze, żeby wesprzeć świętych w Jerozolimie. I piękne jest to w Kościele Jezusa Chrystusa, że ci, którzy mają troszkę więcej, potrafią wspierać tych, którzy nie mają w danym momencie nic. I Paweł tutaj fajnie mówi, że czy to, że Kościół w Jerozolimie obdarzył nas swoim duchowym bogactwem, nie obliguje nas do tego, żebyśmy ich teraz wsparli finansowo, tak? Bo oni teraz tą potrzebę mają. Myśmy mieli potrzebę duchową, oni nam usłużyli. Oni teraz mają potrzebę materialną, usłużmy im, nie? I to jest piękne. I słuchajcie, co jest ciekawe w tej ofiarności całej? Po pierwsze, czwarty werset. Usilnym naleganiem dopraszają się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych. Słuchajcie, czy Kościół w Jerozolimie tak bardzo zasługiwał na to, żeby ich wesprzeć? Nie. Paweł nazywa to dzieło miłosierdzia. Co znaczy miłosierdzia? Że oni wcale na to nie zasługują. Ale ponieważ jesteśmy święci, ponieważ doświadczamy od Boga łaski, niech to będzie dzieło miłosierdzia. Dajmy im więcej, niż na to zasługują. Po prostu wesprzyjmy ich, bo są w potrzebie. I takimi dziełami miłosierdzia my jako Kościół powinniśmy się też zajmować. To nie jest tak, że nie wiem, wspieramy finansowo, materialnie tylko tych, którzy na to zasługują. Tak? No, to ja nie zasługuję. Nie wiem, czy ktoś z nas zasługuje tak naprawdę, żeby okazywać miłosierdzie. Ale Bóg okazuje nam miłosierdzie. Tak? Bóg okazuje nam łaskę. I jest obfity w tym. Jest pełen łaski i miłosierdzia dla nas. Więc my też możemy w tym dziele mieć swój udział. W dziele miłosierdzia. Później ta działalność, zobaczcie, to cały czas jest o ofiarowaniu. Zobaczcie, on mówi tak, że to jest dzieło miłosierdzia, a w siódmym wersecie Paweł nazywa to działalność dobroczynna. Tak? W tej działalności dobroczynnej się wyróżnia. Okazanie komuś dobra. To jest coś, czym każdy Kościół powinien się charakteryzować. Czy nie mamy służby pojednania, służby miłosierdzia, tak? Czy nie mamy pomagać ludziom czynić dobrze? I czynić dobrze, nie mówię tu znowu w kontekście, bo zaraz niektórzy, właśnie, o tak, o te uczynki chodzi. Ale tu nie chodzi o uczynki, które są konieczne do mojego zbawienia, tylko chodzi o uczynki dobroczynności, czyli dzielenia się dobrem, które sam od Boga doświadczyłem. Przekazywanie innym dalej to, czego ja sam doświadczam. Uczynki dobroczynności to jest nazwane. I teraz, w jaki sposób mamy wspierać finansowo innych? Słuchajcie, naprawdę jest, Biblia jest bardzo fajna i bardzo precyzyjna, bo dużo pomyłek jest w tej kwestii, dużo nadużyć też. No bo wiadomo, gdzieś pojawiają się finanse, tam pojawiają się pokusy, tam pojawiają się kradzieże, tam pojawiają się jakieś nieklarowności, niejasności, tak? Ale wiecie co? Paweł jest bardzo praktykiem, jest dobrym praktykiem i zaraz zobaczycie to w tych tekstach, które przeczytam. Co musi być ważnego w tym momencie, gdy ja komukolwiek coś daję? Słuchajcie. 11 werset. Jeśli teraz dokończycie także tej działalności, aby jak ochotne było postanowienie, tak i wykonanie nastąpiło w miarę środków, jakie posiadacie. Ochotne. Jeśli bowiem jest ochotna wola, zasługuje na uznanie według tego, co ma, a nie tego, co nie ma. No i tu mi się przypomina taki kawał bacy. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś jeszcze za komuny, gdzie było wiadomo, no wszystko było wspólne w komunie, tak? Więc taki dziennikarz podszedł do bacy gdzieś tam, powiedzmy, w Zakopanem i tak, baco, oddalibyście krowę dla partii? Tak, oddałbym. A oddalibyście kury? Tak, no na pewno. A oddalibyście owce? Nie. Dlaczego? Bo mam. Tak? O co chodzi? Nie? My bardzo chętnie rozdajemy to, czego nie mamy. Nie? Ale Paweł mówi, że macie dawać ochotnie z tego, co macie, a nie z tego, czego nie macie. Nie? I te, co innego, co jeszcze? W 14 wersecie mówi o równości. I w 15 podsumowuje to tak. Kto wiele zebrał, nie miał za wiele, a kto mało, nie miał za mało. I tu o to chodzi, o tą równość w Kościele. Słuchajcie, jeśli Kościół ma kogokolwiek wspierać finansowo, to nie kosztem innych znowu, tak? Bo za chwilę ci inni będą prosić o pomoc, tak będzie w kółko. Chodzi o to, że kto ma nadmiar, udziela tym, którzy mają niedobór. Tak? Aby każdy z nas nie cierpiał głodu, powiedzmy tak. I tu fajne to jest, że właśnie Paweł nawet o tym wspomina, nie? Tu nie chodzi, też nie chodziło w tej zbiórce, żeby ludzi w Koryncie złupić tak, żeby oni teraz bidę cierpieli, tak? I później tylko post i modlitwa przez miesiące, tak? Tylko mieli dawać na tyle, żeby i oni przeżyli i ci w Jerozolimie, żeby przeżyli. To jest naprawdę ważne, bo ja znam takich nadgorliwców wierzących, którzy tak rozdawali, że pod koniec miesiąca im brakowało i wtedy trzeba było zbiórkę na nich znowu robić. Tak? No to po co rozdajesz, skoro zarządzaj dobrze tymi swoimi finansami, tak? Bo to nie o to chodzi, żeby dać tyle, że ja za chwilę będę cierpiał, tak? Nie o to chodzi. I co jest bardzo ważne w tych wszystkich wersetach? Ochotnego serca. To jest piękne, słuchajcie. Nie z przymusu, dlatego nie wprowadzamy u nas w Kościele, tak niektórzy mają takie pomysły, że zapisując się do Kościoła, podpisujesz tam cyrograf, że tyle i tyle kasy będziesz miesięcznie oddawał. Nie. Nie chcę takich rzeczy, dlatego że ja w Biblii widzę pewną zasadę. Czy Bóg patrzy na nasze serca? Jeśli coś dajemy, to On chce widzieć, że my to robimy z ochotą, a nie z przymusu. Ochotne serce. To jest coś, co się Bogu podoba. I tak jak mówię, powtarzam to w każdym razie, Bóg patrzy na nasze serca. Na nasze motywacje. I On chce, żebyśmy byli łaskawi i tacy ofiarni z naszych serc, a nie z przymusu. Ochotnie, Paweł zachęca i tu cały czas, ochotnie macie dawać. Co więcej, możecie rzucać Bogu wyzwania. Czy jeśli wy będziecie błogosławić innych, czy Bóg wam nie pobłogosławi bardziej, nie? To bardziej w tą stronę jest zachęta, a nie żeby przymuszać ludzi, słuchajcie, a wiecie, jak dzisiaj każdy po stówce nie wyskoczy, to nie wiem, czy zbawienie nie utracicie, nie? No horror, tak? Ale czasami tak ludzie robią niestety w kościołach. Są zmuszani do tej ochotnego dawcy Bóg nie. I czasami, wiecie co, to jest niesamowite Boże dzieło. Bo jeżeli Bóg w naszych sercach pracuje, to On sprawia, że ludzie, którzy dają z ochotnych serc, dają dużo więcej niż ci, którzy są przymuszani. Ja pamiętam, jak tu kiedyś przyjechali, zresztą co roku do nas przyjeżdżają, pamiętacie z Boguszowa Gorce ludzi? Tam jest ośrodek dla byłych alkoholików i narkomanów, którzy dzięki wierze w Jezusa wychodzą z tych nałogów, tak? I oni bardzo często potrzebują wsparcia finansowego kościołów. I do nas też przyjeżdżali. I pamiętam, że przyjechali pierwszy raz do nas, patrzą, bo oni jeżdżą też do tych dużych kościołów i oni tak, tutaj tak nas 30 osób, tam parę groszy tam zbieramy, nie? No i tak nic, była zbiórka na koniec. Oni przeliczyli tak. Widzę po ich oczach, że tacy zdziwieni są, nie? Że tyle uzbierali. To u was więcej żeśmy uzbierali, nie, jak w niektórych dużych kościołach żeśmy uzbierali, nie? No i właśnie o to chodzi, słuchajcie. Ochotne serca, a nie ilość osób. W kościele katolickim mają tysiące ludzi, ale na tacy, nie wiem, po ile się teraz rzuca, kto wie, Marta, ile tam się rzuca teraz? Po 10 zł? No, nie? Co z tego, że mają tysiąc osób, jak każdy po 10 zł rzuca, tak? Dlaczego? Bo robią to, bo jakby to nawet nie zastanawiają się, czy robią to z ochoczo, czy nie ochoczo, tylko należy dać i koniec, nie? Czyli to jest taki automatyzm wkracza w nasze życie. Ale pamiętajcie, że Bóg patrzy na nasze serca. Co jest też fajne z Panem Bogiem, że Bóg nie patrzy na to, ile dałeś, tylko ile chciałeś dać, tak? Pamiętacie tą opowieść, to Billy Graham w jednej ze swoich książek napisał, jak to Bóg patrzy na nasze serca i mówi tak. Kiedyś był z żoną w kościele jakimś innym i szła taca i tak on tak sięgnął do kieszeni, spojrzał, wrzucił do tacy, taca przeszła, on szturcha, żona, Ty, jejku, miałem wrzucić 10 dolarów, a wrzuciłem 100. A żona mówi, nie martw się, Bóg ci policzy i tak 10. Nie? Widzicie, o co chodzi? Tak? Jaki zamiar miałeś, a nie co wyszło, tak? Po prostu Bóg patrzy na nasze serca, tak? Na nasze motywacje. Więc tego, pamiętajmy o tym przy wspieraniu finansowym, przy dawaniu, tak? O tej równości też pamiętajmy, tak? Nie moim kosztem kogoś wspieram, a za chwilę ja nie mam, tak? To nie o to zupełnie chodzi w ofiarności. Kolejna rzecz, zobaczcie, jaki Paweł jest praktyczny. Paweł mówi coś takiego. W 20 wersecie mówi tak, zapobiegając temu, aby nas ktoś nie obmawiał w związku z hojnym darem, którym pragniemy usłużyć. Staramy się bowiem o to, co dobre nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Wiecie co, Paweł bardzo dobrze wiedział, że szatan lubi wykorzystywać finanse, żeby niszczyć liderów. W naszym kościele, pamiętam, od zawsze byliśmy uczeni, że jeśli szatan chce rozwalić pastora, to uderzy go w trzech dziedzinach. W tych trzech dziedzinach prawie zawsze szatan atakuje i bardzo często w którejś z tych dziedzin pastorzy upadają. To jest relacje damsko-męskie, drugie finanse właśnie i trzecie herezje, odstępstwa. Tak? Finanse. Paweł tutaj wie o tym. I wiecie, co on mówi, że mówi tak, żeby nas ktoś nie obmawiał w związku z tym, że ja tutaj zaraz wory kasy zgarnę i będę szedł do Jerozolimy, to zaraz mi ktoś oskarży, a pewnie podwierał po drodze, albo sobie jedną trzecią w krzakach schował, gdzieś zakopał, nie? Na czarną godzinę, nie? I on mówi tak, żeby tego nie było, to poprosił, żeby z każdego kościoła, czy tam wysłano zaufanych ludzi, którym większość ufa, żeby razem z nim zanieśli ten dar. Dlaczego? Bo to jest dla niego zabezpieczenie. Właśnie przed oszczercami, przed oskarżeniami, które mogłyby się pojawić. I teraz dlatego też staramy się w naszych kościołach, w zborach, nie zawsze się da, ale żeby pastorzy, liderzy, ci główni nie mieli nic wspólnego z kasą. To jest naprawdę bardzo dobra ochrona, jeśli pastor jest, można powiedzieć, odsunięty od... Może podejmuje decyzje tak jak wszyscy inni, jeśli chodzi o wydawanie finansów, tak? Ale powinien być ochraniany w ten sposób, że ktoś inny w kościele to prowadzi. I proszę was też dzisiaj o to, że może będziemy się modlić o to, bo w tej chwili tak wychodzi, że ja z Norbertem prowadzę całą finansowość, a myślę, że to nie jest do końca dobre. Znaczy, może nie być dobre, bo jest wszystko ładnie kontrolowane i zapisywane i tak dalej. Ale żeby nie było takich, jakby dmuchamy na zimne, tak? Żeby nie było, nie pojawiały się żadne oskarżenia, to może warto by było, żeby Bóg kogoś z nas wydelegował do tej służby, tak? Do obsługi bankowej, do księgowej, tak? Te rzeczy. Także no, módlmy się o to, nie? Bóg we właściwym czasie powoła odpowiednie osoby. Tak jak teraz powołał Andrzeja do tego, żeby być gospodarzem tutaj. Nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystko jest wypucowane i choinki zwinięte i tak dalej, bo Andrzej tutaj ciężko pracował wczoraj. Parę godzin. No, żeby tu było ładnie i czysto i schludnie. Ale to właśnie Bóg pobudza ludzi, zobaczcie, do służby, nie? To nie jest coś, co, nie wiem, ja wymanewruję was, czy tam wymanipuluję, że ty masz to robić, bo ja tak mam, bo ja tak każę. Tylko Bóg pobudza nas w służbę, nie? Każdy ma swoje dary, którymi może usługiwać w kościele. Co jeszcze? 9 rozdział, słuchajcie, co ja mam w 9? No właśnie, to znowu to ochotne serce. Od 6 wersetu czytam. A powiadam, kto sieje skąpo, skąpo też rządź będzie. A kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Każdy tak, jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu, gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę. Jest prośba o wsparcie kogokolwiek, Bóg porusza twoje serce, to daj. Tyle, ile ty chcesz. Nie ile ktoś chce, tylko tyle, ile ty chcesz. I nikt nie ma prawa tego osądzać. Nikt nie ma prawa tego wymuszać. Bo te słowa, no tutaj są czarno na białym, ja nie mam co komentować, jest bardzo prosto napisane, tak? Bóg chce ochotnych dawców, Bóg miłuje. Ciekawe, że ochotnego dawcę Bóg miłuje, nie? I bardzo często to jest powiązane z błogosławieństwem. Słuchajcie, co jeszcze? Co się staje, gdy my mamy tą służbę dobroczynności, gdy mamy tą służbę miłosierdzia i wspieramy innych ludzi? Jak myślicie, co to wzbudza w ich sercu? Coś, czym mamy bardzo często problem. To się nazywa wdzięczność. 13 werset mówi tak, doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej przez siebie Ewangelii Chrystusowej. Tak? Chwalić będą Boga, dziękować będą Bogu za to, że wy ubłogosławiliście ich. I to jest piękne w ciele Chrystusa. Tak? To jest pobudzanie się do miłości też, słuchajcie. Dobroczynność w postaci wspierania finansowego jest zachętą do tego, by dziękować Bogu. A dziękować Bogu jest zawsze dobrze. Słuchajcie, Boże Słowo zachęca nas we wszystkim, dziękujcie Bogu. Więc jeśli czyjeś wsparcie finansowe zbudziło cię do dziękczynienia Bogu, chwała Bogu, naprawdę. Super, że tak jest. Nie? Chwalić będą Boga. O, dobra, słuchajcie, co jeszcze? Jak już jesteśmy przy dawaniu, to ośmielę się, słuchajcie, powiedzieć wam o czymś takim jak dziesięcina. Kto z was słyszał to słowo dziesięcina? Co to jest dziesięcina? To jest dziesiąta część ze wszystkich naszych dochodów, tak? W dawnych czasach to było, nie wiem, dochodem ludzi było zboże, tak? Krowy, które się urodziły, tak? Więc co dziesiąta krowa, co dziesiąte ziarenko zboża było oddawane Bogu, tak? I to było zapisane w prawie mojżeszowym. Więc czasami usłyszycie takie słowa od wierzących dzisiejszych. To nas nie obowiązuje, bo to był zakon. No, prawda. To był zakon. To tak. To, że Żydzi mieli nakaz oddawania dziesiątej części wszystkich swoich dochodów, to nie oznacza, że Biblia więcej o tym nie mówi. Bo tak naprawdę, słuchajcie, podam wam kilka wersetów, jak możecie to sobie zapisać, żeby sobie w domu je przestudiować, które są ze Starego Testamentu, ale opisują czasy, gdy jeszcze prawa mojżeszowego nie było. No to jak to? Ja myślałem, że dziesięcina to tylko prawo. Nie. Słuchajcie, pierwszą osobą, która złożyła dziesięcinę w Biblii, to jest w pierwszej Mojżeszowej w 14 rozdziale, Abrahama mamy. Słuchajcie, to gdzie tam jeszcze do Mojżesza? Daleko, nie? 14 rozdział, 1 Mojżeszowej, 20 werset. Mamy zapisane tak. Abraham spotkał się z Melchizedekiem. Wygrał, odbił Lota, tam była taka, no, przyszło jakieś obce wojsko, podbiło Sodomę i Gomorę, ludzi wzięli do niewoli i między innymi Lota. Więc jak Abraham to usłyszał, poszedł odbić Lota, odbił, udało mu się. I teraz wraca zwycięski do domu, spotyka Melchizedeka. Melchizedek, król Salemu, jest takim obrazem Chrystusa w Starym Testamencie. No bo te wszystkie imiona tak naprawdę Jezus ma później w innych fragmentach, które są przypisane temu Melchizedekowi. Ale co jest fajne, Melchizedek błogosławi go, w ogóle tak jest, od 18 czyta. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Z czym wam się kojarzy chleb i wino, nie? Ciekawe, nie? To jest Stary Testament, sam początek prawie. A był on kapłanem Boga Najwyższego i błogosławił Abrahamowi, mówiąc: niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. I co się teraz dzieje? Czyli pobłogosławił Abrama, tak? Abram mówi tak. A jest napisane tak. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. To jest pierwsza wzmianka, to jest pierwszy fragment Biblii, który mówi, że ktoś komuś oddał dziesięcinę. Abraham nie był pod zakonem. To jest ważne. Nie był pod zakonem. On żyje w okresie obietnicy, tak? To jest zupełnie inna epoka. Złożył dziesięcinę. Kolejny przykład. Jego syn czy wnuk? Wnuk, Jakub. Pierwsza Mojżeszowa 28-22. Jakub składa, jest powiedziane, powiedział, obiecał Bogu, że będzie składał dziesięcinę ze wszystkiego, jeśli Bóg pomoże mu szczęśliwie wrócić do domu. Bóg pozwolił mu wrócić szczęśliwie do domu? Tak, do ojca, do Ezawa, tak? Pozwolił. Więc Jakub przez całe swoje życie później składał dziesięcinę Bogu, tak? Znowu to nie jest zakon. Tu nie ma jeszcze Mojżesza i nie ma jeszcze kamiennych tablic, nie ma jeszcze tych wszystkich nakazów, które Izrael dostał. To jest przed. I następne wersety, no to już jest trzecia Mojżeszowa 27-30, czwarta Mojżeszowa 18-26, to już są zapisy zakonu, prawa. Izraelici mieli składać dziesięcinę i z tej dziesięciny byli utrzymywani lewici. Ci, którzy nie mieli swojej ziemi, ci, którzy mieli zajmować się świątynią, mieli zajmować się tymi, można powiedzieć, ceremoniami czy ofiarami składanymi z baranków. Oni to obsługiwali, więc każdy Izraelita dziesiątą część swoich dochodów oddawał na nich. Ale to nie koniec, bo jakbyście zobaczyli ten fragment 4 Mojżeszowej 18-26, to lewici, którzy dostawali to dziesięcinę od ludzi, mieli też składać dziesięcinę z tego, co dostali. I oni z tej dziesięciny, swoją dziesięcinę, oddawali znowu na kapłanów, którzy byli jeszcze inną grupą ludzi, którzy żyli z tego, co ci im oddali. I z tego się utrzymywali. Więc to tak działała dziesięcina w prawie, tak? Ale wiecie co? Zakończę te moje rozważania chyba w ten sposób. W księdze Malachiasza jest piękny fragment, który mnie osobiście... Ja powiem tak, jak ja się nawróciłem w kościele, w którym byłem, no... Normalnym nauczaniem było dziesięcinie i ja to przyjąłem, że tak ma, po prostu tak jest. Nie walczyłem z tym, nie zmagałem się, tylko stwierdziłem, okej, no zarabiam tyle, dziesiątą część, tylko dostaję wypłatę, od razu wpłacam do kościoła i tyle, tak? Nie zastanawiałem się za bardzo uniknąć tego, czy nie uniknąć, po prostu. Później dopiero się doczytywałem tych fragmentów i tak dalej. I piękne jest, tak naprawdę piękna obietnica znajduje się w księdze Malachiasza. To jest jeden z ostatnich proroków Starego Testamentu. Można by powiedzieć, że to jest prawie sama końcówka zakonu. I Malachiasz, poznajcie tego Malachiasza, to jest przed samym Nowym Testamentem, słuchajcie, nie, tak łatwo znaleźć, bo to jest taka krótka księga. Mamy Zachariasza, a przed nim jeszcze Malachiasz gdzieś powinien być. Malachiasz jest. Nie. Przepraszam, to po Zachariaszu. Ostatnia księga. W naszych Bibliach to jest ostatnia. Po Zachariaszu. Malachiasza, trzeci rozdział. Przeczytam wam od 9. I pamiętajcie, że... Albo od 8 nawet. Pamiętajcie, że to są słowa do Żydów, do Izraela. Ale przysłuchajcie się bardzo uważnie. Dostali nakaz taki, tak? Dostali takie prawo, że mają te dziesięciny oddawać. Ale teraz słuchajcie, co się dzieje. Nawet od 7 chyba przeczytam. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie wtedy i ja zwrócę się ku wam, mówi Pan Zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy się nawrócić? Przecież wszystko jest w porządku, tak? W czym mamy się nawrócić? A Bóg mówi, czy człowiek może oszukać Boga? Oszukiwać Boga? Bo wy mnie oszukujecie. Lecz wy pytacie, w czym cię oszukaliśmy? W dziesięcinach i w daninach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ mnie oszukujecie, wy, cały naród. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Słuchajcie, Bóg mówi, próbujcie mnie. Mówi Pan Zastępów, czy wam nie otworzą okien niebiańskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? I zabronię potem szarańczy pożerać wasze plony rolne. Wasz winograd zaś w polu nie będzie bez owocu, mówi Pan Zastępów. Wszystkie narody będą was nazywać szczęśliwymi, bo będziecie krajem uroczym, mówi Pan Zastępów. Zuchwałe są wasze słowa przeciwko mnie, mówi Pan, a wy mówicie, cóż to takiego mówiliśmy przeciwko tobie? Mówiliście tak, próżna to rzecz służyć Bogu. Jaki pożytek z tego, że przestrzegamy Jego przykazań, że chodzimy w pokutnej szacie przed Panem Zastępów? My uważamy raczej zuchwałych za szczęśliwych i tak dalej. Coś, na co chcę wam zwrócić uwagę. Bóg mówi, no nie przestrzegacie tego przykazania. Po prostu nie oszukujcie mnie, nie składacie uczciwie dziesięcin, tak? Jako naród izraelski. Ale on mówi tak, wystawcie mnie na próbę. Spróbujcie, czy dając dziesięcinę, czyli nie oszukując mnie w tej dziedzinie, czy ja wam nie pobłogosławię. I wiecie, jaka nauka dla mnie z tego jest? Że Bóg patrzy, co? Na ochotne serce. Jeśli ja mam ochotne serce, jeśli ja daję Bogu, to co tak naprawdę od Niego mam, tak? To Bóg błogosławi. I wiecie co? Ktoś mówi, a wiesz co, łatwiej jest dawać dziesięcinę bogatym. Ha! No nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem, bo doświadczyłem i jednej, i drugiej strony. I powiem wam, że chyba ciężej mi było, jak byłem jednak biedny. Bo ja miałem na przeżycie w Krakowie 500 zł na miesiąc i z tego miałem oddać jeszcze 50, to parę obiadów, tak? Odpływa, nie? No, kiepsko, nie? Ale wiecie co? Byłem nauczony, że trzeba. To trzeba, nawet się nie zastanawiałem. Brałem te 50 zł, wrzucałem do koszyka, czy płaciłem na konto. I wiecie co? To jest moje osobiste doświadczenie. Nigdy nie cierpiałem głodu. Nigdy nie zdarzyło się, żebym na przykład w ostatni dzień albo przedostatni dzień miesiąca nie miał co jeść. Bo nawet jak mi brakło pieniędzy, to Bóg zaopatrywał mnie przez innych ludzi. Bo nagle przychodził kolega i mówi, słuchaj, chodź ze mną na obiad. Mówię, nie mam kasy. No ja ci stawiam, nie? Bóg w takich szczegółach dba o nas, słuchajcie. Bo jest wierny. My bądźmy wierni w tym, co Bóg oczekuje od nas, a Bóg będzie wierny w stosunku do nas. I to nie jest tak w Izraelu, no bo w Izraelu tak było, że jak oni Bogu dobrze, to Bóg im dobrze, tak? Jak oni Bogu źle, to Bóg im źle, tak? No my żyjemy w innej epoce. Ale Bóg mówi, wypróbuj mnie. Masz problemy z dawaniem? Jesteś, nie wiem, sknerą finansowym, tak? Wypróbuj mnie, czy ci nie pobłogosławię. I ja widzę to naprawdę, że jak dużo nawet bogatych ludzi potrafi mieć, jakie serce? Ochocze w dawaniu. Znam takich naprawdę ludzi, którzy mają dużo, naprawdę dużo, ale gdy przychodzi ktoś i widać realną potrzebę, nigdy nie zamykają swoich serc. Zawsze ochoczo wspierają. Ale bądźmy w tym mądrzy. Bo naprawdę, nam się wydaje, że jak ktoś ma dużo pieniędzy, to łatwo mu jest wszystkich wspierać, nie? Bóg daje nam rozum. I powiem wam tak. Kościół jest też takim miejscem, gdzie bardzo często spotykamy się z leniwymi naciągaczami. Nie wiem, czy wiecie, o czym mówię. Ale są tacy ludzie, których ich zawodem, ich profesją jest to, żeby chodzić od kościoła do kościoła i od naiwnych wierzących wyciągać kasy. I tak sobie latami potrafią żyć. Tu pożyczą, tam pożyczą. Nie zamierzają, bo będą przecież wierzący, no przecież przebaczy, nie? Po co będą oddawał, nie? I są tacy naciągacze. I wiecie co? Duch Święty naprawdę jest wierny w tym, żeby nam pokazywać, kogo wspierać, a kogo nie. Bo jeżeli to jest ktoś, kto może pracować, a nie pracuje, bo co? Bo jest leniwy, to Biblia nie nakazuje ci go wspierać. Oj, no z ciebie chrześcijanin. Ja czytam w Biblii, jeśli kto leniwy, albo byli tacy w kościele też pierwszym, Paweł pisze tak, nie chce pracować? Niechaj też nie je. Jego wybór. Może pracować, a nie pracuje? No niech cierpi głód. Kościół nie jest miejscem do wspierania leniwców. Masz dwie ręce? Nie masz pieniędzy? Do roboty. I to jest to, czego Biblia naucza. Ale zawsze w kościele były osoby, które naprawdę potrzebowały wsparcia. Czy to były wdowy, czy to były sieroty, czy to byli ludzie chorzy, którzy nie mogli pracować, tak? Jak najbardziej Kościół zawsze tam powinien być ze wsparciem. I mam nadzieję, że my takim Kościołem będziemy i że jesteśmy i będziemy. Że będziemy wspierać tych, którzy potrzebują tego wsparcia. Którzy nie mogą sami utrzymać siebie, nie mają rodzin, żeby mogły je utrzymywać. Wtedy Kościół wchodzi. I wspieramy takie osoby. I tak wspieramy m.in. panią Zofię i Jurka we Lwowie, tak? Nie są w stanie ani grosza zarobić. Są w takim stanie. To Kościół jest zobligowany, by ich wspierać. I dzięki Bogu za tych, którzy dają, którzy ochoczo wspierają. Też właśnie tam we Lwowie panią Zosię. No, coś jeszcze na temat finansów? Słuchajcie, jeśli chodzi o kościelne finanse, nie? Jeśli ktoś, kogoś Bóg pobudza, żeby wspierać finansowo tą społeczność, na naszej stronie jest konto tam na samym dole naszego kościoła, te ogólne, gdzie można zawsze wpłacać. Tutaj zawsze mamy takie na parapecie pudełeczko, gdzie zawsze można tyle, ile Bóg cię pobudzi, gotówki wrzucić. Nie czujcie się związani tym, ale wystawiajcie Boga na próbę. Nie? Patrzcie na wasze motywacje, na ochotne serce. Nikogo ja nie będę za nikim chodził, sprawdzał konto, kto nie daje, kto daje. Po prostu zupełnie to nie moja bajka. To ja w ogóle się tym nie lubię zajmować, nie będę się zajmował. Nie mam zamiaru się tym zajmować, bo to nie jest moja sprawa. To jest wasza sprawa przed Bogiem. I przed Nim każdy z nas odpowiada też za finanse, które On nam daje. Może taką rzecz wam powiem, co mi ułatwia dawać. Wiecie, co mi ułatwia dawać? Świadomość tego, że wszystko, co mam, to dostałem od Boga. Moja wypłata jest też od Boga? No, jak najbardziej. Ja to odbieram jako dar. Ja na to pracuję, ale to, że w ogóle dostaję tą wypłatę do ręki, to jest zasługa Boga. Wtedy o wiele łatwiej jest mi, nie wiem, dziesięciny oddawać, czy wspierać finansowo kogoś, jakąś częścią tego, co zarobiłem, tak? Po prostu Bóg kocha nas, daje nam to, co chce nam dać. Korzystajmy z tego. I wspierajmy też, jeśli trzeba, innych, którzy są dzisiaj może w gorszej pozycji niż ja dzisiaj, tak? Miejmy ochotne serca. Pomódlmy się. Panie Jezu, ja tak bardzo dziękuję Ci, że Twoje słowo mówi tak wiele tak naprawdę też o finansach, bo to jest ważna dziedzina naszego życia. To nie jest coś, co mamy w ogóle nie mówić o tej... Dżentelmeni nie mówią o pieniądzach. Mówią, naprawdę. I my, chrześcijanie, też powinniśmy mówić o finansach, o tym, jak dawać, co dawać, kiedy dawać. Więc Panie, tak bardzo dziękuję Ci za precyzję Twojego słowa, za to, że za te nauki, które możemy dla nas zaczerpnąć. Proszę Cię, Panie, daj nam ochotne serca. Daj nam właściwe motywacje. I wspieraj nas też, Panie. Tego chleba powszedniego daj nam dzisiaj, Panie. Aby nikomu z nas nie brakowało jedzenia, nie brakowało dachu nad głową. Prosimy o Twoje zaopatrzenie finansowe dla nas wszystkich. Amen.